Lekcja piąta, 2 maja. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo Święte. Sobota, po południu, 25 kwietnia. Tekst pamięciowy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. List do Hebrajczyków 4:12. Protestancka zasada sola scriptura, tylko Pismo Święte, wywyższa Biblię do rangi wyłącznego standardu i decydującego źródła chrześcijańskiej teologii. W przeciwieństwie do teologii rzymskokatolickiej, uznającej Pismo Święte i tradycję, protestanci podkreślają wyłączność Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary i religijnego nauczania. To Biblia dała siłę i autorytet reformacji protestanckiej, by sprzeciwić się Rzymowi i błędom nauczanym od wieków. W przeciwieństwie do alegorycznej przenośnej interpretacji Pisma Świętego, w ramach której przypisywano tekstowi biblijnemu wiele różnych znaczeń, reformatorzy protestanccy podkreślali znaczenie gramatyczne do historycznej interpretacji Biblii, traktując z całą powagą gramatyczne i literackie znaczenie tekstu biblijnego. W tym tygodniu przyjrzymy się bardziej szczegółowo zasadzie sola scriptura. Dowiemy się, iż wynikają z niej pewne fundamentalne zasady interpretacji Biblii, niezbędne do prawidłowego zrozumienia Słowa Bożego. Jako protestanci musimy uznawać Biblię jako najwyższy i ostateczny autorytet w sprawach zasad wiary. Niedziela, 26 kwietnia. Pismo Święte jako obowiązująca norma. Od początku swego istnienia Adwentyści dnia siódmego uważali się za lud księgi, to znaczy za chrześcijan wierzących Biblii. Podtrzymując biblijną zasadę sola scriptura, tylko Pismo Święte, uznajemy wyjątkowy autorytet Biblii. Tylko Pismo Święte to zasada obowiązująca w naszej teologii i podkreślająca ostateczny autorytet Biblii w naszym życiu i wierzeniach. Inne źródła, takie jak doświadczenie religijne, ludzki rozum czy tradycja, muszą być ściśle podporządkowane Biblii. Od samego początku zasada sola scriptura miała chronić autorytet Pisma Świętego przed podporządkowaniem go Kościołowi i kościelnej interpretacji, wykluczała bowiem możliwość przyjęcia jakiegokolwiek standardu interpretacji Biblii poza tym, który pochodzi z niej samej. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 4:1-6, a zwłaszcza pierwszy list do Koryntian 4:6, gdzie Paweł mówi, że nie powinniśmy rozumieć więcej ponad to, co napisano. Dlaczego to zalecenie jest ważne dla naszej wiary? Pierwszy list do Koryntian 4:1-6. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Trzymanie się tego, co napisano, nie wyklucza spostrzeżeń czynionych na innych polach studiów naukowych, takich jak biblijna archeologia czy historia. Inne dziedziny nauki mogą rzucać nowe światło na pewne elementy biblijnego przekazu oraz jego tło, pomagając nam w ten sposób lepiej zrozumieć tekst biblijny. Zasada ta nie wyklucza także korzystania z pewnych pomocy ułatwiających interpretowanie, takich jak leksykony, słowniki, konkordancje, opracowania naukowe i komentarze. Jednak we właściwej interpretacji Biblii tekst Pisma Świętego ma pierwszeństwo przed wszystkim innym, to jest przed wszelkimi naukami i pomocniczymi środkami. Wszystkie poglądy powinny być starannie oceniane z punktu widzenia Pisma Świętego jako całości. Praktykując zasadę sola scriptura, przyznajemy stanowczo, że jeśli dochodzi do sprzeczności w naszej interpretacji wiary, To tylko Pismo Święte ma autorytet przewyższający i oceniający wszelkie inne źródła czy kościelną tradycję. Nie wolno nam wychodzić ponad to, co napisano w Biblii, ani tym bardziej przeciwstawiać się temu. Prawdziwe chrześcijaństwo i przekonujące głoszenie Ewangelii są osadzone w zdecydowanym podporządkowaniu się autorytetowi Pisma Świętego. Tylko Pismo Święte jest prawdziwym Panem i Mistrzem wśród wszelkich pism i doktryn na ziemi. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:10-11. Co wersety te mówią o wyższości Pisma Świętego? Dzieje Apostolskie 17:10-11. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Poniedziałek, 27 kwietnia. Jedność Pisma Świętego. W samej Biblii czytamy, że całe pismo przez Boga jest natchnione, drugi list do Tymoteusza 3:16, i że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, drugi list Piotra 1:20, gdyż wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym, drugi list Piotra 1:21. Ponieważ Bóg jest ostatecznym autorem Biblii, możemy założyć istnienie zasadniczej jedności między poszczególnymi częściami Pisma Świętego we wszystkich kluczowych zagadnieniach, których ono naucza. Przeczytaj list do Tytusa 1:9 oraz drugi list do Tymoteusza 1:13. Dlaczego jedność Biblii jest ważna dla naszych wierzeń? List do Tytusa 1:9. Trzymający się prawo wiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają, drugi list do Tymoteusza 1:13. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Jedynie na podstawie tej wewnętrznej jedności wynikającej z boskiego natchnienia Pismo Święte może funkcjonować jako własne narzędzie interpretacyjne. Gdyby w Piśmie Świętym nie występowała całkowita jedność nauczania, nie bylibyśmy w stanie na jego podstawie dojść do żadnych doktrynalnych uzgodnień. Bez jedności Biblii Kościół nie miałby żadnego sposobu odróżniania prawdy od kłamstwa i odrzucania fałszywych nauk religijnych. Nie istniałaby podstawa do dyscypliny kościelnej ani korygowania odchyleń od Bożej prawdy. Pismo Święte nie miałoby wówczas przekonującej i wyzwalającej mocy. Jednak Jezus i autorzy ksiąg biblijnych zakładali jedność treści Pisma Świętego, opierając to przekonanie na jego boskim pochodzeniu. Widzimy to w powszechnej praktyce cytowania ksiąg Starego Testamentu jako równych co do rangi. Zobacz list do Rzymian 3:10-18. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jadrzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszeni i nędzą na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Gdzie Paweł cytuje Księga Kaznodziei Salomona 7:20, Księga Psalmów 14:2-3, 5, 10, 10, 7, Księga Izajasza 59:7-8, Księga Kaznodziei Salomona 7:20. Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Księga Psalmów 14:2-3. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Księga Psalmów 5:10. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba. Otwartym grobem jest gardło ich. Językiem swym schlebiają. Księga Psalmów 10:7. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Księga Izajasza 59:7-8. Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli, to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko okrętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Autorzy ksiąg biblijnych uważali Pismo Święte za niepodzielną i spójną całość, w której w kolejnych częściach rozwijane są zasadnicze tematy. Nie istnieje żadna sprzeczność między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Nowy Testament nie wprowadza nowej Ewangelii ani nowej religii. Stary Testament zostaje rozwinięty w Nowym Testamencie, a Nowy Testament buduje na Starym Testamencie. Dlatego te dwie części Pisma Świętego mają wzajemne powiązania, oświecając się nawzajem. Jedność Pisma Świętego wskazuje także na to, że studiując jakiekolwiek biblijne zagadnienie, należy brać pod uwagę całe Pismo Święte, ładz. Tota scriptura, a nie budować daną naukę jedynie na wyizolowanych stwierdzeniach. Co powinniśmy czynić, gdy natrafiamy w Biblii na wersety czy kwestie pozornie sprzeczne ze sobą nawzajem? Jak powinniśmy działać, by rozwiązywać takie problemy? Wtorek, 28 kwietnia. Zrozumiałość Pisma Świętego. Odwoływanie się do Pisma Świętego nie miałoby sensu, gdyby jego treść była niejasna co do znaczenia. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 21, 42, 12, 3.5, 19, 4, 22, 31, Ewangelia Marka 12, 10, 26, Ewangelia Łukasza 6, 3, Ewangelia Mateusza 24, 15, Ewangelia Marka 13, 14. Co o zrozumiałości biblijnego przesłania mówi fakt, iż Jezus wielokrotnie odwoływał się do Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza 21, 42. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w Pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Ewangelia Mateusza 12, 3, 5. A on rzekł im, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ewangelia Mateusza 19, 4. A on, odpowiadając, rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Ewangelia Mateusza 22, 31. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Ewangelia Marka 12, 10, 26. Czy nie czytaliście tego pisma, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego, Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? Ewangelia Łukasza 6, 3. A odpowiadając Jezus rzekł do nich, czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Ewangelia Mateusza 24, 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Ewangelia Marka 13, 14. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna, do kto czyta, niech uważa wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Biblijne świadectwo jest jednoznaczne. Biblia jest dostatecznie zrozumiała we wszystkim, czego nauczę. Jest zrozumiała na tyle, iż mogą ją pojąć nie tylko dorośli, ale nawet i dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o jej podstawowe nauki. Przy tym Biblia oferuje nam niezliczone możliwości pogłębiania naszej wiedzy i zrozumienia. Nie potrzebujemy żadnego kościelnego magisterium, urzędu nauczycielskiego kościoła, by objaśniało nam Biblię. Jej podstawowe nauki mogą być zrozumiane przez wszystkich wierzących. Zrozumiałość Biblii zakłada kapłaństwo wszystkich wierzących i nie ogranicza możliwości jej interpretowania do nielicznych wybranych, na przykład duchownych. Dlatego samo Pismo Święte zachęca nas do osobistego studiowania go, gdyż jesteśmy w stanie zrozumieć przesłanie skierowane do nas przez Boga. Trafnie zauważono, że jak pokazują zgodnie przykłady autorów ksiąg biblijnych, Pismo Święte należy odczytywać w prosty, dosłowny sposób, chyba że chcieli się oni posłużyć wyraźną, oczywistą przenośnią. Nie ma tu mowy o żadnym doszukiwaniu się ukrytego przesłania w znaczeniu literalnym, jakiegoś znaczenia sekretnego, mistycznego, alegorycznego, dostępnego tylko dla wtajemniczonych. Jasność i zrozumiałość Biblii dotyczy jej języka, znaczenia i słownictwa, gdyż autorzy ksiąg biblijnych świadomie przekazywali w tekście oczywistą prawdę, a nie jakieś stronnicze, chaotyczne i różnorodne poglądy. Nie znaczy to oczywiście, że czasami nie natrafimy na stwierdzenia i pojęcia nie w pełni dla nas zrozumiałe. W końcu mamy do czynienia ze Słowem Bożym, a my jesteśmy jedynie upadłymi ludźmi. Mimo to Słowo Boże jest wystarczająco jasne w sprawach, które naprawdę musimy poznać i zrozumieć, zwłaszcza dotyczących zbawienia. Przypomnij sobie sytuację, gdy nie rozumiałeś jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, który po pewnym czasie stał się dla ciebie jasny. Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak może to pomóc innym, którzy zmagają się z czymś podobnym? Środa, 29 kwietnia. Biblia interpretuje Biblię. Jedynie dzięki dogłębnej spójności Pisma Świętego może ono funkcjonować jako własny interpretator. Bez tej spójności Pismo Święte nie mogłoby być światłem objaśniającym własne znaczenie, tak iż jedna część Pisma Świętego jest interpretowana przez inne części, a sama staje się kluczem do zrozumienia kolejnych części, które się z nią wiążą. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 24, 27 i 44-45. Jak Jezus odwoływał się do Pisma Świętego, by wyjaśnić, kim jest. Czego uczy to nas w kwestii posługiwania się Pismem Świętym? Ewangelia Łukasza 24, 27, 44-45. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Piękno tego, jak Pismo Święte samo się interpretuje, polega na tym, że każda taka interpretacja rzuca dalsze światło na znaczenie kolejnych fragmentów Słowa Bożego. Dokonując takiej interpretacji, nie gromadzimy nieodpowiedzialnie wersetów i fragmentów tekstu biblijnego, które wydają się wspierać z góry przyjęty pogląd. Zamiast tego starannie bierzemy pod uwagę kontekst każdego fragmentu Słowa Bożego. Poza bezpośrednim kontekstem studiowanego fragmentu Biblii powinniśmy wziąć pod uwagę kontekst studiowanej księgi. Ponadto, skoro według Pawła cokolwiek w Piśmie Świętym przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, List do Rzymian 15, 4, to powinniśmy studiować wszystko, co Słowo Boże mówi na dany temat. Biblia wykłada się sama. Uczniowie winni ją traktować jako całość i widzieć powiązania między poszczególnymi jej rozdziałami. Powinni w pierwszym rzędzie zdobyć wiedzę o głównej myśli ukrytej w dziele stworzenia świata, o pierwotnych zamiarach Boga wobec świata, o początku wielkiego boju i dziele odkupienia. Gdy porównujemy poszczególne fragmenty Pisma Świętego, ważne jest to, byśmy studiowali Biblię gruntownie. O ile to możliwe, powinniśmy to czynić w językach oryginalnych albo przynajmniej przy pomocy przekładu biblijnego wiernego oryginalnemu tekstowi hebrajskiemu i greckiemu. Choć znajomość języków oryginalnych nie jest konieczna, by dobrze rozumieć Biblię, to z pewnością czasami pomaga. Wierne i z modlitwą studiowanie Słowa Bożego, połączone z postawą pokory i uległości, z pewnością przyniesie znakomite rezultaty. Pomyśl o pewnej biblijnej nauce, takiej jak stan człowieka po śmierci, w której oparcie się na kilku wyrwanych z kontekstu wersetach może doprowadzić do poglądu sprzecznego z wieloma innymi fragmentami Pisma Świętego. Jak świadczy to o ważności odszukiwania i studiowania wszystkiego, co Słowo Boże mówi na dany temat, aby w pełni zrozumieć określoną biblijną naukę. czwartek, 30 kwietnia. Sola Scriptura a Ellen White. Przeczytaj Księga Izajasza 8, 20. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Dlaczego konieczne jest ciągłe odwoływanie się do biblijnego prawa i świadectwa jako normy naszego nauczania i zasad wiary? Co to oznacza w związku z działalnością proroków, którzy nie pozostawili po sobie pism albo których pisma nie zostały włączone do kanonu biblijnego? Księga Izajasza 8, 20, Biblia Warszawska 20. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Biblia Warszawska, Księga Izajasza 8, 20. Uwspółcześniona Biblia Gdańska do prawa i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości. Księga Izajasza 8, 20. Biblia ekumeniczna ku prawu i ku świadectwu. To jeśli zaś nie będą mówili zgodnie z tym słowem, to nie będzie dla nich jutrzenki. Księga Izajasza 8, 20. Biblia poznańska do prawa i do świadectwa Bożego. Jeśli w ten sposób mówić nie będą, nie będzie dla nich jutrzenki. Księga Izajasza 8, 20. Biblia gdańska do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. Księga Izajasza 8, 20. Biblia brzeska, owszem do zakonu i do świadectwa. A jeśli nie będą powiadać wedle jego słowa, nie masz w nich poranniejszej światłości. Księga Izajasza 8, 20. Biblia Jakuba Wójka do zakonu raczej i do świadectwa. A jeśli nie rzeką według słowa tego, nie będą mieć jutrzennej światłości. Gdy mówimy o zasadzie sola scriptura, tylko Pismo Święte, jako adwentyści dnia siódmego nieuchronnie stajemy wobec pytania dotyczącego Ellen White, która także była natchniona przez Boga i służyła jako Boża posłanniczka w Kościele Ostatków. Jak mają się jej pisma publikacje do Pisma Świętego? Nawet pobieżna lektura pism Ellen White wskazuje wyraźnie, że dla niej Biblia była podstawą i sednem wszelkiej myśli teologicznej. Raz po raz potwierdzała, że Biblia jest najwyższym autorytetem oraz ostateczną normą i miarą wszelkich doktryn oraz wiary i praktyki. Ponadto wyraźnie wspierała i podtrzymywała wielką protestancką zasadę sola scriptura. Według Ellen White jej pisma, w porównaniu z Pismem Świętym, są mniejszym światłem prowadzącym ludzi do większego światła, Biblii. Jej pisma nigdy nie są drogą na skróty czy zamiennikiem poważnego studiowania Biblii, albowiem napisała ona, nie znacie Pisma Świętego. Gdybyście studiowali Słowo Boże, pragnąc osiągnąć biblijny standard i dojść do chrześcijańskiej doskonałości, nie potrzebowalibyście tych świadectw. To dlatego, że zaniedbaliście poznanie natchnionej Księgi Bożej, Bóg stara się do was dotrzeć przez proste i bezpośrednie świadectwa. Zatem jej pisma zasługują na docenienie. Są tak samo natchnione, jak natchnione są księgi biblijnych autorów, ale mają odmienną funkcję niż Biblia. Jej publikacje nie są dodatkiem do Pisma Świętego, ale są podporządkowane Pismu Świętemu. Ellen White nigdy nie sugerowała, by jej publikacje miały zająć miejsce Pisma Świętego. Przeciwnie, wywyższała Biblię jako jedyny standard wiary i praktyki religijnej. Pomyśl, jak wspaniały dar otrzymaliśmy w postaci służby Ellen White. Jak możemy się nauczyć lepiej doceniać zdumiewające światło przekazane nam za jej pośrednictwem, a jednocześnie podkreślać wyższość Pisma Świętego. Piątek, 1 maja. Do dalszego studium. Badacza Biblii należy nauczyć, aby Pismo Święte brał do ręki jako uczeń. Strony pisma należy czytać nie z chęcią znalezienia dowodów potwierdzających nasze mniemania, lecz dla zrozumienia tego, co Bóg do nas mówi. Prawdziwie głęboką wiedzę o Biblii możemy uzyskać jedynie przy pomocy Ducha Świętego, który inspirował jej słowa. Aby tę wiedzę zdobyć, należy według zasad Biblii żyć. Wszystko, co Bóg przykazał, ma być skrupulatnie przestrzegane. Badanie Biblii wymaga pilności i wysiłku oraz wnikliwego myślenia. Tak jak górnik gorliwie pracuje kilofem, aby się dostać do skarbów ziemi, tak samo my winniśmy pracować, aby dotrzeć do bezcennych skarbów ukrytych w słowach Bożych. Gdy uczynicie Biblię waszym pożywieniem, waszym pokarmem i waszym napojem, Gdy uczynicie jej zasady składnikami waszego charakteru, wtedy będziecie lepiej wiedzieli, jak przyjąć radę od Boga. Wywyższam przed wami dzisiaj drogocenne słowo. Nie powtarzajcie tego, co powiedziałam, mówiąc, siostra White powiedziała to i siostra White powiedziała tamto. Dowiedzcie się, co mówi Pan, Bóg Izraela, a potem czyńcie to, co On nakazuje. Pytania do dyskusji. 1. Jakie błędne poglądy religijne wyznają ludzie, ponieważ opierają je na kilku wyrwanych z kontekstu biblijnych wersetach, zamiast na tym, co cała Biblia mówi na dany temat? 2. W Ewangelii Mateusza 11:11 Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu następującą rzecz: zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Jezus powiedział to o proroku, którego pism nie ma w Biblii. Jak świadczy to o tym, że prawdziwy prorok nie musi być autorem jakiejś księgi biblijnej, aby być prorokiem? Czego my, Adwentyści Dnia Siódmego, możemy się nauczyć z tego faktu? 3. My, Adwentyści, nie jesteśmy jedynymi chrześcijanami twierdzącymi, że Biblia jest naszym ostatecznym autorytetem. Inne kościoły twierdzą podobnie. Jak zatem możemy wyjaśnić sprzeczności między naszymi zasadami wiary, a tymi, które inni chrześcijanie wywodzą z Pisma Świętego?